podcast Radia Poznań. Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Dwa tygodnie temu z profesorem Waldemarem Łazugą zakończyliśmy na Elżbiecie Bośniackiej, arcyciekawej monarchini, ale z taką intencją mówiliśmy, że przejdziemy od razu do niezwykłej zupełnie postaci. Królowa Jadwiga. Często pada chociażby w jakichś konkursach czy teleturniejach pytanie, czy Jadwiga była królową, czy królem Polski. Może od tego wyjdziemy, panie profesorze. Czy może i królową, i królem?
No właśnie, było i tak, ale trzeba by ją nazywać królem, bo koronowana była na króla. To była wielka intronizacja, wielkie święto. Musimy na chwilę wrócić do Elżbiety Bośniackiej.
No właśnie.
Bo to córka Ludwika Węgierskiego, ale powiedzmy też od razu, kłopotów było co niemiara z sukcesją, bo to miał być najpierw syn według tych dawniejszych, sprzed półwiecza prawie umów. Potem córka. Ludwik Węgierski zasłynął przywilejem koszyckim, który właściwie do pewnego stopnia grunt przygotował, co się bardzo wielu panom, na przykład wielkopolskim, nie podobało. W ogóle całe to panowanie ojca Jadwigi w Polsce, a zwłaszcza w Wielkopolsce, jest arcyciekawe, bo jakkolwiek Małopolska w zasadzie go zaakceptowała od razu, może dlatego, że tam wykonał ruch, który Wielkopolan do niego zdystansował, ale Małopolan niewątpliwie przyciągnął. Mianowicie bardzo szybko założył koronę. Otóż Wielkopolanie wówczas zakładali, naprawdę chyba nie możemy się ustalić na jakiej podstawie, że koronacja powinna wrócić. Jest dobry moment, żeby koronacja wróciła do Gniezna.
Do starych, dobrych czasów.
Tak jest, tak
taki,
jest.
Taka była argumentacja.
Tak, że to i że to koniecznie musi być tu, a nie tam. I on nawet się z tym jakoś zgodził, ale zgodził się po koronacji, więc właściwie wyglądało na to, że będzie w dwóch miejscach koronowany. No, co więcej, przyjechał do Gniezna. Przyjechał. Po tej koronacji przyjechał do Gniezna. Podobno był tutaj dzień albo dwa. Wszystko było już przygotowane, fotel. No ale oświadczył, że on się jednak nie ukoronuje. No, co jeszcze bardziej do niego wrogo nastawiło wielu Wielkopolan, którzy i wcześniej byli nastawieni do niego wrogo. Może dlatego, że Wielkopolska zawsze była trochę inna. Ona była na przykład przemyślicka. Ona jeśli już była południowa, no to czeska, a nie węgierska. Tak było i Wielkopolscy w tej dobie toczyły się wojny między stronnictwami, żeby tego Ludwika Węgierskiego było jak najmniej, żeby on przysiągł, że on tutaj nikogo swojego na czele nie postawi. Niektórzy mówili, że to była anarchia wielkopolska. Ale to wszystko jest ważne, gdy mówimy o Jadwidze, bo ona też nie była taka wyczekiwana, no nie miejmy złudzeń. Bardzo szybko ją pokochaliśmy. Dosyć późno została świętą z powodów, o których możemy wspomnieć, ale ona się spodobała, jakkolwiek nie było to oczywiste. Po tych różnych awanturach, po tym, co Bośniaczka wyprawiała, po tym, jak Ludwik Węgierski nie ukoronował się w Gnieźnie, to nie tak, że wszyscy za nią przepadali. Nie tak. No ale została królem Polski.
Jako dziecko. Przygotowywana do tej roli, może nie do roli króla Polski, ale do roli władczyni.
Tak jest, władczyni. To było niewątpliwe, że do tej roli. No, powtarzam, innych kart nie miała Elżbieta Bośniacka. Wcześniej Elżbieta Łokietkówna też się musiała z tym liczyć, że ta gra andegaweńska będzie trudniejsza no, w sytuacji, kiedy nie będą mieli żadnego męskiego potomka. Nie będzie figury męskiej na tej szachownicy, tylko dwie córki. Przed dwoma tygodniami mówiłem, że potrafili córkami grać, to nawet znakomicie, ale na innym poziomie i w innej epoce. Teraz to był pewien wysiłek, wysiłek polityczny. No i mamy Jadwigę. Jadwigę, którą szybko pokochaliśmy, ale zapominamy na ogół o tym, że ona przyjechała właściwie jako taka kandydatura, która się pojawiła, bo nie można było już inaczej. Ona była komuś obiecana. Kiedyś miano inne plany. Podobno nawet była zakochana. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale
mowa o Habsburgu.
O Habsburgu, o Wilhelmie. Niektórzy mówią, że to się bardzo rzadko zdarzało, ale w tym przypadku się zdarzyło.
To był taki kontrakt polegający na tym, że zapewniały siebie wzajemnie dwie rodziny panujące o tym, że ich dzieci, na przykład kilkuletnie, w przyszłości pobiorą się.
Tak jest. to nie było objęte żadną asekuracją czy gwarancją.
To,
nie
to tak, się że... stało z Jadwigą i z Habsburgiem.
I z Habsburgiem, ale oni się wcześniej gdzieś widzieli i jakoś przypadli sobie do gustu. No tutaj trzeba wiedzieć, że tych małżeństw, które nie przypadały sobie do gustu, było bardzo wiele przed 2 tygodniami. Przypomniałem, jak to było z Joanną, która miała 4 mężów, ale przecież Andrzeja to jej właściwie narzucono. Miała go potem zamordować. To się często zdarzało, że te małżeństwa były czystym kontraktem i wyglądały fatalnie od samego początku do samego końca.
A tutaj być może miłość by rozkwitła.
A tu było coś jakby odwrotnego. Oni byli mniej więcej w jednym wieku. No to mówię mniej więcej. Znaczy pasowali do siebie pod względem metrykalnym. I już to samo. Poza tym on podobno był miłym chłopcem. Ale jak powiedział o nim, może pierwszy, może nie, Stanisław Satmackiewicz, prawdopodobnie okazał się też chłopcem sprytnym, bo on się na Wawelu spotkał z Jadwigą. I to było jeszcze zanim ona wyszła za Jagiełę, za którego, jak wiadomo, wyjść nie chciała. Rozpaczała i właściwie, co tu dużo mówić, była krnąbrna, że ona za Jagiełę nie wyjdzie i już. A że z tym Habsburgiem się zadała, no to był problem. Wtedy to był problem. Problem polityczny, dużej wagi. No zwłaszcza, że ona jeszcze upierała się, że to tam żaden przypadek, ona za Jagiełę wyjść nie chce. Jeśli Polacy ją pokochali, to może też dlatego, że ona jednak wskutek modlitwy, namów, perswazji zdanie zmieniła. Co naprawdę doceniono, że zdanie zmieniła. W dodatku Andegawanowie mieli w sobie jakiś gen zainteresowań wyższych przy całym okrucieństwie zbrodni, które popełniali. Oni coś takiego mieli i Ludwik był dobrze wykształcony, i te Elżbiety, i te Joanny, te renesansowe Joanny neapolitańskie.
No i tu mamy też, a propos wykształcenia, uniwersytet, który będzie zakładany przecież w tamtej dobie.
Oczywiście. I ona jest bardzo tym zainteresowana. Ona nie udaje. Tylko ona jest pewnym kłopotem dla nas. Oczywiście domyślam się, że można było myśleć, że jak przyjedzie Jagiełło, jak zostanie Władysławem, mężem Jadwigi, to się wszystko zmieni, bo jego wpływ będzie większy niż jej. O co chodziło? Chodziło o to, że ona miała dobry stosunek do zakonu krzyżackiego. Dla niej krzyżacy to była jednak cywilizacja, to był ten sam krąg. I tak nie bardzo była przekonana do tego, że ten pomysł z Litwą, mimo tego, że tam już te związki małżeńskie były, no ale że to jest pomysł dobry. Ona w zasadzie uważała, że to jest pomysł zły i niebezpieczny. Znowu to drobiazg, my za mało wiemy o tamtych latach, ale ona się do Jagiełły, mimo różnicy wieku i, no, i tego, że ona była estetką, a on piękny nie był, trochę przekonała z błahego powodu. Mianowicie Jagiełło był człowiekiem, który utrzymywał wokół siebie higienę. Nawet zauważono, że miał jakieś chusteczki, no wielka wtedy rzadkość.
On miał... Człowiek ze wschodu.
No tak, bo przecież to można sobie wyobrazić, że ona sobie go wyobrażała. My możemy sobie tak wyobrazić, że ona sobie wyobrażała dzikusa.
No ten wizerunek Matejkowski też jest taki trochę.
No jest też taki trochę, właśnie. Dziki. Właśnie taki, taki trochę. Taki trochę. No ale jak wiadomo, stało się. Mamy tą Unię, no i mamy ją potem już w dwóch rolach, bo to nie znaczy właśnie. To wszystko z punktu widzenia prawa trudno wytłumaczyć. Chociaż można, ale trudno i chyba nie potrzeba, że ona nie przestała być królem, gdy została żoną Jagiełły. Ona jako ta, która była sukcesorem korony i znowu mógłbym powiedzieć, nie wiem czy nie zanadto mącąc naszym słuchaczom, od Piastów, bo to było tak, że jednak Łokietkówna...
No to rodzina.
To jest rodzina, także, że...
Jest jakaś kontynuacja.
Jest kontynuacja i to ona się czuła w obowiązku pamiętać o tym i miała tytuły o wiele większe niż Jagiełło. No, tu mogę przypomnieć, że panowie polscy przez długi czas rozgrywali Witolda i Jagiełłę, ponieważ uważali, że jak mają taką możliwość, to czemu nie? No, musimy zobaczyć, co Jagiełło może i czy on jakiego nieszczęścia nie sprowadzi. Zwłaszcza, że niezależnie od wszystkiego, Witold i Jagiełło jeszcze ze sobą rywalizowali. Proszę zobaczyć, poruszanie się w tym świecie nie mogło być łatwe. Zwłaszcza dla młodej dziewczyny, pięknej, dobrze wykształconej, która też swoje przeszła, bo ona przecież wiedziała, jak jej matka skończyła. Uduszona na oczach jej siostry. Uduszona, że jak się jest na szczytach, to tak się często kończy. Uduszona została też Joanna Neapolitańska. No, ona o tym wszystkim wiedziała. No ale powtarzam, no jest taka ładna opowieść o tym, jak pod czarnym Chrystusem, to jest Chrystus ukrzyżowany wawelski, można obejrzeć, gdy kto będzie, modliła się i, no, i ofiarowała siebie. Powtarzam, jeśli mieliśmy z Jadwigą jakiś kłopot, to na pewno nie natury takiej, że ona nie pasowała, czy za mało panowała. Bo ona jednak co miała zrobić, to zrobiła. I dla uniwersytetu, i nawet ta jej może widoczna nazbyt sympatia do krzyżaków też dobrze zrobiła, ponieważ my musimy wiedzieć, że przed Ulrykiem von Jungingenem, z którym była wojna, był Konrad von Jungingen, a to nie był wielki mistrz niechętny Polsce, co nawet u Sienkiewicza można zobaczyć, jak on przestrzega przed wojną z Polską. No to czyli właściwie on za życia Jadwigi był jakimś punktem odniesienia.
Panie profesorze, będziemy jeszcze mieli czas, myślę, że za 2 tygodnie, żeby powiedzieć o tym duecie Jagiełło-Jadwiga. Zaznaczmy...
Że umarła, zaznaczmy.
Tak.
Młodo, jak prawie wszyscy andegawenowie.
Ale to było coś niezwykłego, że oni właściwie razem rządzili. To
tak.
Nic wcześniej i nic później takiego się nie zdarzyło.
Nie zdarzyło się. No i też to naprawdę był wielki żal.
Zgodne małżeństwo, można powiedzieć.
Owszem,
chyba się kochające.
No tego to nie wiemy, to wiadomo. No ale ona jako żona Jagieły... No nie dawała powodów. Tam Jagiełło potem miał kłopoty z innymi żonami, z nią chyba nie. Może dla niego to też, nie wiem jak to wyjaśnić, bo my możemy swoją psychologię przenosić w dawniejsze czasy, ale natura ludzka specjalnie się nie zmienia. Jednak dla Jagieły to był nieprawdopodobny awans. Poślubić Andegawenkę, która ma piastowskie korzenie, a poza tym kapetyngów, plantażeletów, karolingów, to się wtedy wszystko liczyło. No to był właśnie atuty. No niestety bardzo wcześnie zmarła.
Potęga późniejsza Jagiellonów opierała się właśnie o ten duet, ten założycielski duet Jagiełło-Jadwiga. Wprawdzie to trwało krótko, ale to były tak mocne podstawy.
No przypominam, jeśli my mówimy o dynastiach, a mówiąc o dynastiach mówimy o rodzinach i zawsze, chcąc nie chcąc nawet, o polityce matrymonialnej, że jak Jagiełło zaczął rywalizować, no jak kiedyś Ludwik Węgierski w Europie Środkowej, no to znowu wpadał na Habsburgów. I jak wiemy, Habsburgowie, a raczej Habsburżanki, no byli z jednej strony rywalami, ale z drugiej strony to był ten pierwszorzędny już rynek matrymonialny. I dobrze wiemy, że niejedna Habsburżanka została żoną potomków Władysława Jagieły.
Panie profesorze, do duetu Jadwiga Jagiełło chyba wrócimy jednak za 2 tygodnie, żeby już na dobre zacząć opowieść o Jagiellonach.
Tak.
A dzisiaj na Jadwidze zakończymy. Ale będzie jeszcze miejsce za 2 tygodnie, żeby o niej powiedzieć, bo jest jeszcze sporo do dodania z tego okresu właśnie współrządzenia krajem z Władysławem Jagiełłą. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję również. Dziękuję państwu.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.